Drodzy bracia i siostry, myślę, że dzisiejsza i jutrzejsza tajemnica zesłania Ducha Świętego jest bardzo piękną tajemnicą, a jednocześnie bardzo niebezpieczną. I już mówię dlaczego. Piękna, ponieważ jako chrześcijanie otrzymujemy podczas sakramentu bierzmowania dary Ducha Świętego, dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. I ta tajemnica zesłania Ducha Świętego w jakiś sposób uzmysławia nam, co otrzymaliśmy podczas tego sakramentu, chociażby to był miesiąc temu, co otrzymamy, jeśli nie jesteśmy jeszcze bierzmowani, albo co właśnie otrzymaliśmy kilkadziesiąt lat temu, po to, żeby to ponowić. I z samej definicji łacińskiej bierzmowanie, confirmatio, stąd confirmation po angielsku, to jest potwierdzenie. Potwierdzenie tego, że jesteśmy, że przynależymy do Chrystusa. Często, kiedy mówię o sakramentach, młodym ludziom przygotowującym się do sakramentu małżeństwa, porównuję do troszeczkę takiej makabrycznej metafory, ale każdy sakrament, a szczególnie chrzest i bierzmowanie, to są takie pieczątki. W obozach Auschwitz, Birkenau, wielu innych niemieckich obozach, człowiek dostawał pieczątkę i od tego momentu był numerem. Nie był Jan Kowalski, Adam Nowak, tylko był numer 2343. I jeśli numer został, w cudzysłowie mówiąc, wylosowany, wtedy jego życie kończyło się w sposób dosyć tragiczny, jednoznaczny. Natomiast sakramenty, zwłaszcza chrztu i bierzmowania, są pieczątką, która cię przeznacza, droga siostro, drogi bracie, do zbawienia. Jeśli dostępujesz łaski chrztu świętego, dostępujesz łaski bierzmowania, jesteś przeznaczona z definicji do zbawienia. Przeznaczona, przeznaczona. Pytanie tylko oczywiście, czy w życiu odpowiemy na to, na te zaproszenie, które skierowuje do nas Jezus Chrystus. Zresztą sama polska, staropolska nazwa bierzmo oznacza belkę podtrzymującą strop, a więc coś, co właśnie umacnia człowieka w jego, no właśnie w czym? W jego powołaniu. Tutaj się zaczyna troszeczkę taki, powiedzielibyśmy, tragizm tego wydarzenia, jakim jest zesłanie Ducha Świętego, bowiem Ducha Świętego nigdy nie wolno rozpatrywać bez osób tak zwanych proroków. Już w Starym Testamencie, w pierwszych zdaniach Księgi Rodzaju, czytamy o słowie Ruach, czyli ten, który unosił się nad wodami. I ten, który unosił się nad wodami, towarzyszył prorokom i świętym w Starym Testamencie, także między innymi właśnie poprzez proroka Ezechiela, poprzez proroka Ozeasza, proroka Jeremiasza. W Nowym Testamencie mamy przykłady. Sam Jezus był w jakiś sposób prorokiem. Mamy przykład Jana Chrzciciela, mamy przykład proroków nazywanych tutaj na potrzeby tego kazania. Znaczy apostołów nazywanych prorokami, o których czytamy, jako święty Paweł, święty Piotr. I na czym polega tragizm tego jakby wydarzenia? Obecnie w Kościele jest zauważalne zainteresowanie ruchami pentakostalnymi, czyli takimi, które akcentują Ducha Świętego nawet w naszym Kościele katolickim. I jest to piękne, bo nam Duch Święty w naszym życiu jest potrzebny. Natomiast ludzie często skupiają się tylko na tym wymiarze, powiedzielibyśmy, fajerwerkowym. Typu spoczynek w Duchu Świętym, uzdrowienia, a to jest jakby tylko, powiedzielibyśmy, fajerwerk. Duch Święty przede wszystkim jest po to, żeby ciebie, droga siostro i drogi bracie, ukierunkować na twoje powołanie i na twoje życie. I śmiem twierdzić, że często Duch Święty nas ogałaca z różnych jakichś naszych wyobrażeń. My Pana Boga próbujemy oswajać. Tak jak pieska bądź kotka. kotka trudniej jest oswoić. Mam jednego. Natomiast pieska jest łatwiej oswoić. I my tak próbujemy z drugim człowiekiem, zobaczcie, i próbujemy też z Panem Bogiem. Jak Pan Bóg nie działa w moim życiu na zasadzie spektakularnej, to znaczy, że Go nie ma. A ja śmiem twierdzić, może Go nie być wtedy, jak działa spektakularnie. Natomiast jak jest spokój i cisza i jakoś idziesz przez życie, pokonując codzienne trudności, to znaczy, że wtedy prowadzi się Duch Święty. Zobaczcie osoby proroka Jeremiasza. On był tak naprawdę wśród ludzi swoich, na tamte czasy przeklęty. A działał w nim Duch Święty, ponieważ był człowiekiem mocno stąpającym po ziemi, głosił nawrócenie, nie głosił pudelkowego chrześcijaństwa, takiego różowego, tak jak my próbujemy we współczesnym świecie. Mówimy o miłosierdziu, ale nie mówimy o sądzie ostatecznym. Znaczy, mówimy jako tutaj w parafii, ale jest większość takich wspólnot, duża ilość wspólnot, która nie głosi całej prawdy. Duch Święty zawsze Cię będzie konfrontował z Twoim bólem, z Twoją raną, jak to mówią też psychologowie, ale też niektórzy księża, każdy z nas ma jakąś ranę. Będzie Cię konfrontował z Twoimi brakami, z tym, z czym sobie w życiu nie radzisz. Dlaczego? Dlatego, że Ty jako chrześcijanin, droga siostro i drogi bracie, jesteś powołany do wiele rzeczy, o wiele bardziej poważnych niż Twoje rany, niż Twoje braki, niż Twoje niedociągnięcia. To wszystko macie tylko i wyłącznie hartować. Jeśli nie radzisz sobie w życiu z mężem, nie potrafisz znaleźć chłopaka, albo nie wiem, nie wiesz, jaką drogę wybrać w powołaniu, tutaj działa Duch Święty. I paradoksalnie brak uzdrowienia jakiegokolwiek macie hartować, bo Ty jesteś powołany do składania świadectwa. I na tym polega trudność działania Ducha Świętego w naszym życiu. Niestety, moim zdaniem, skromnym, można komentować mail piotrek.at@wp.pl, jak ktoś się nie zgadza, ale moim zdaniem Duch Święty jest osobą bardzo wymagającą. Zobaczcie, Jan Chrzciciel, prorok nam bliższy, napełniony Duchem Świętym, skazany był na śmierć. Po ludzku powiedzielibyśmy, jego życie nie miało najmniejszego sensu. A jednak mimo wszystko to, co wydaje się po ludzku dobre, jakieś spektakularne, niekoniecznie może oznaczać działanie łaski Bożej. A to, co jest trudne, to, co jest wymagające, i tego nas uczy tajemnica zesłania Ducha Świętego, może być oznaką tego, że Bóg jest o krok od Ciebie. I właśnie dlatego, akurat tutaj nie było liturgii słowa, ale dlatego w wieczerniku z apostołami była Matka Boża. Nie dlatego, że nie miała co robić. I akurat jej się nudziło, miała wolne popołudnie, to mówi, zajdę do wieczernika, zobaczę, jak się tam chłopaki mają. Tylko była ona jedyną osobą, która towarzyszyła Chrystusowi od początku Jego życia i później też działalności misyjnej, aż po krzyż. Bez Matki Bożej apostołowie po prostu, zresztą sami wiecie, znacie historię biblijną, rozpieszli się. Zostało chyba tylko dwóch pod krzyżem. Między innymi święty Jan, z tego co pamiętam. Przepraszam, trochę późno jest, mogę powiedzieć jakąś gafę. Ale rozumiecie, o co chodzi. Człowiek musi przejść konkretną drogę w życiu po to, żeby jakby realizował swoje powołanie do rzeczy większych, aniżeli tylko własne braki, niedociągnięcia, na których się bardzo często skupiamy. A Pan Bóg mówi, nie patrz tu, nie patrz na swój brzuch, na czubek nosa, patrz dalej. Na koniec zacytuję mojego ulubionego pisarza, Thomasa Mertona. Owocność naszego życia, mówi Merton, zależy w wielkiej mierze od umiejętności niedowierzania własnym słowom i podawania w wątpliwość wartości własnej pracy. Człowiek ufający całkowicie w swoje pojęcie o sobie jest skazany na bezpłodność. Jednego tylko żąda od każdego czynu, żeby był jego czynem. Jeżeli jest jego dziełem, to już musi być dobry. Wszystkie słowa, jakie wypowiada, są nieomylne. Jego nowy samochód jest najlepszy z tych, jakie można było dostać za tę cenę, tylko dlatego, że to on go kupił. Nie szuka też innych rezultatów swego działania i na ogół ich nie osiąga. Jeżeli wierzymy w siebie tylko częściowo, możemy jeszcze mieć słuszne mniemanie o sobie. Ale jeżeli się damy całkowicie omamić przez nasz kamuflaż, możemy już się tylko mylić. Nie trzeba mierzyć wielkości naszego istnienia intensywnością i liczbą naszych przeżyć. Burzliwość umysłu jest oznaką duchowej słabości. Gdy zachwyty wyskakują z naszej głębi jak lamparty, nie mamy być z czego dumni. Życie naszej duszy jest w niebezpieczeństwie. Gdy jesteśmy silni, jesteśmy też zawsze więksi od tego, co nam się przydarza. Dusza człowieka, który odnalazł siebie, jest jak głębokie morze, gdzie znajduje się wiele ryb. Nigdy jednak nie wynurzają się one z wody i żadna z nich nie jest dostatecznie wielka, ażeby móc zmącić spokojną powierzchnię. Jego istnienie przewyższa bowiem wszystko to, co przeżywa i robi. Zesłanie Ducha Świętego, kochani, jest dla komandosów, dla ludzi. Wiecie, że komandosi to są ludzie, którzy często pracują w najtrudniejszym terenie, w kominiarkach i za swoją pracę nie otrzymują zaszczytów. I na tym polega też Twoje powołanie. A szatan zrobi wszystko, żeby Twoje posłannictwo, kiedy niesiesz Ducha Świętego drugiemu człowiekowi, żeby to zmącić. I będzie właśnie w Ciebie strzelał, po to, żeby podważyć Twoje poczucie Boga. Czy zatem chcesz podjąć ryzyko przyjęcia Ducha Świętego i prawdziwego pójścia z Chrystusem jak prorok? Amen.